Planszostacji, audycji poświęconym grom planszowym i karcianym. Dzisiaj nagrywamy w składzie podobnym jak odcinek poprzedni, czyli mówi do Was Marcin Krupiński-Josz. Ze mną są razem Michał Barzyński-Bazik.
Witam.
I Filip Miłyski-Filipus.
Witam.
Miał być troszeczkę inny skład, ale Jacek Nowak ma problemy z komputerem, więc znowu zaprosiliśmy Filipa. I dzisiaj porozmawiamy o dwóch grach, jednej troszeczkę starszej, z dna szafy wyciągniemy Leonardo da Vinci, a z nowości z drukarni będzie Shipyard, a przy okazji pogadamy troszeczkę o zapowiedzianych nowościach, zbliżających się grach, a na sam koniec Filip przygotował dla nas wyzwanie. No i może tak, co tam panowie w ogóle słychać? Graliście w coś ciekawego ostatnio? Ty tam, Michał, słyszałem, że po prostu same osiemnastki i nic więcej.
W siódmym niebie, bo tak, to grałem 5 osiemnastek i chyba 2 czy 3 razy Age of Steam i parę razy w Go i tak jak koniec roku miałem w pogoni za nowościami, była dziesiątki shitów w miesiącu, to teraz zero shitu, ale za to tak średnią ocenę mam w tym roku rewelacyjną. Nowości wreszcie może się wyleczę, bo to naprawdę duża przyjemność tak pograć rzeczy, które są fajne.
A grałeś w to w 1853, bo to jest osiemnastka wydana przez Lookout Games. Bardzo ładna jak na osiemnastkę, to po prostu
jest bardzo ładna, ale no nawet wyklikałem w Rebelu, zanim zagraliśmy i na szczęście zdążyłem anulować, jak zagraliśmy z tych niestety. Jest ślicznie wydana i jest jedyna łatwo dostępna. Ale no, tych, które grałem, to mi się najmniej podobało. To jest taka uproszczona, bez tej części giełdowej praktycznie, same budowanie torów. Ale no, wydaje mi się, że Age of Steam to robi lepiej akurat, budować torów i 3 razy krócej, więc...
Na ten rok jakoś zapowiedziano trochę do druków różnych, więc może też będą jakieś łatwiej dostępne.
Myślę,
i ładniejsze.
To tak, że jeszcze powinno w Rebelu dać się kupić w tym roku więcej.
Okej. Okay. A jak ty tam, Filip, co u ciebie?
No ja bardzo dużo grałem ostatnio, ale głównie grałem w prototypy na okrągło w różnych konfiguracjach, więc no z takich rzeczy jakichś ciekawszych to wreszcie odrobiłem, jak wiesz, ostatnio zaległości i poznałem Le Havre i jednak się okazuje, że Rosenberg to potrafi projektować, no bo tej kiepciutki Agricoli naprawdę zrobił wielką grę.
Okej, okay, to właśnie, to może tak już nawet od razu przejdziemy płynnie. Jeżeli już o Le Havre mówimy, no to jest już w zasadzie chyba dostępny, można zamówić dodatek, czyli tam 30 specjalnych budynków nowych do Le Havre, to jest Le Grand Damo. Proszę podziwiać moją francuską wymowę, ulala. Dodatek kosztuje 5 euro, więc jakieś ładne karty, nowe budynki, nowe specjalne, jeszcze tamtych nawet nie poznałem, bo grałem mało, więc to jest jako taką ciekawostkę.
A ja widziałem, że ktoś na to się umawiał, żeby jakoś tam zamawiać skądś, to
tak,
raczej
tak.
Nie będzie dostępne u nas? Czy to, żeby mieć szybciej, czy to, żeby w ogóle mieć?
No ktoś tam zamawia, więc się dorzuciłem, tak. No raczej.
W sensie to, bo ja tam tak do końca nie wczytywałem się, to raczej jak poczekam, to kupię?
Chyba tak, chyba nie będzie problemu, najwyżej zamówisz z Lookout Games, tak, to tam przesyłka, to są jakieś tam... nie wiem, z euro albo 2, tak? Dorzucisz do tych 5, a pewnie się pojawi. No, tyle, że to jest świeżynka jakaś, więc od razu ludzie się tam rzucili przy okazji zamawiając jeszcze jakieś właśnie Le Havre i 1853 ze źródła. No, ale chyba nie będzie problemu z tym.
Po prostu będzie nie 5 euro, tylko 35 zł pewnie, no.
No, okej, okay, no. Dla fana to jest tak, trzeba mieć, tak. Trzeba, zbierz je wszystkie, no. Właśnie. A jeżeli już jeszcze przy nowościach jesteśmy, no to ostatnio trochę sypnęło jakimiś zapowiedziami.
A sam nie powiedziałeś, co grałeś.
A, no, dziękuję. No nie, no ja ostatnio to też trochę prototypów. Pograłem trochę w At the Gates of Loyang, się okazało bardzo sympatyczne na 2 osoby. No w Le Havre zagrałem, wygrałem w końcu moje pierwsze zwycięstwo w tą grę. W ogóle pierwsze w jakąkolwiek grę od bardzo dawna. No nie wiem, no tam trochę cywilizacji, trochę Strongholda, więc taki miałem miesiąc też całkiem sympatyczny. Żadnego shitu, żadna jakaś gra mnie nie zawiodła, więc jest nieźle, no. No i poznałem w końcu Shipyard, o którym dzisiaj sobie porozmawiamy.
Shipyard.
Tak.
Żadnego shitu, tylko Shipyard. Okej. No i co z tymi nowościami?
No dobra, nowości. Martin Wallace powiedział troszeczkę o trzech grach z jego tej linii Trifrog. Na pierwszy ogień idzie Gettysburg, czyli dwuosobowa taka wojenna gra osadzona w czasie wojny secesyjnej. Oczywiście bitwa pod Gettysburgiem. Ma tam być taki, nie wiem czy nowy, no nie znam się na grach wojennych, system rozkazów. Będą bloczki z jakąś tam ilością rozkazów, które możemy wydawać na dany teren i to będzie coś w stylu takiego, no tu mogę wykonać dwa rozkazy, tu mogę pięć, jak wszystko wykonam, no to musi minąć troszeczkę czasu, zanim tam znowu coś dołożę, więc mnie wrogie wojska mogą nakopać w tym miejscu. No ja w poprzednią tą wojenną grę Wallace'a Waterloo nie grałem. Nie jestem zainteresowany.
Pewnie nie zagrasz.
W to pewnie też nie zagram, ale to Bazik ostatnio ma jakieś takie zapędy wojenne. Ty w ogóle te w Waterloo grałeś? Czy nie?
Nie, chyba Pancho mnie zbyt przeraził. Uwierzyłem tak jakby w ocenę, nie, no chyba...
No to puścimy może Marka znowu na pierwszy ogień, nie spróbuję Gettysburga.
Chyba tak, znaczy, Wallace'a chyba bardziej uważam, że to od gier ekonomicznych człowiek.
No. No, gra już jest właśnie w preorderze, więc można ją sobie zamawiać. Już jakoś niedługo powinna być dostępna. A jak już przy ekonomicznych jesteśmy, no to została zapowiedziana na czerwiec Age of Industry. To jest taki uproszczony Brass. Znaczy, nie wiem na ile to będzie uproszczone, ale mam wrażenie, że po prostu będzie próbował Wallace zrobić drugiego Age of Steama, zresztą sam tytuł o tym mówi, czyli będzie mapa, będą karty znowu, ale nie będą już tam konkretne jakieś miasta, tylko będą się odnosić do jakichś konkretnych obszarów na mapie, więc teoretycznie mamy możliwość dużej ilości dodatków, tak, nowe mapy, gra będzie tam miała bodajże podwójną mapę, z jednej strony Niemcy, z drugiej Anglia, więc to taki no standardzik. Wallace obiecuje, że będzie można zagrać coś o podobnej złożoności jak Brass, a o połowę krótszym czasie, więc jakoś nie widzi mi się to, ale będę miał rękę na pulsie i na pewno będę chciał zagrać, może nawet kupić. Ty, Bazik, jakoś Brassa, jak Wallace'a lubisz, to Brass ci się nie za bardzo.
No, Brass mnie nie za bardzo, a tutaj zaczynam już czekać, aż ktoś tam zacznie się burzyć, że znowu Wallace próbuje dostać kasę za tą samą grę u kolejnego wydawcy. Znaczy to jakoś tak dosyć brzydko pachnie ten tytuł, tak, z opisów.
Okej, okay. A ty, Filip, jak tam?
No, w sumie Bazik chyba wyczerpał temat ostatnim zdaniem.
Okej.
Okay. No, wygląda to jak takie klasyczne dojonko, no. No. Oczywiście zobaczymy, nie wiadomo co to będzie, no ale wygląda faktycznie jak próba zarobienia jeszcze raz na tym samym. Trochę inaczej.
Mm-hmm. No to widzę, ja jestem chyba jedynym optymistą.
Na razie nie wyrażamy. Ja też pokazuję, że rzeczywiście z kultynowości się leczę.
Nie no, ja chyba też się leczę, bo ja patrzę na półkę z grami, to widzę coraz więcej dziur, no, więc muszę to jakoś uzupełnić. No i trzecia gra to już jest zapowiedziana na Essen, w sumie o niej wiadomo najmniej, to jest Londyn i jest o rozwoju Londynu, nie wiem na jakiej przestrzeni lat, tam bodajże do początku XX wieku. I to ma być jakaś taka gra, gdzie na planszy miasta wykładamy żetony technologii, które kupujemy za kosteczki, które reprezentują nam ludzi. I tam mamy trzy rodzaje jakichś właśnie tych naszych mieszkańców. Są tam naukowcy, są jakieś politycy, inżynierowie i wykładamy te kafelki w jakiejś tam określonej kolejności i w pewnym momencie gracz mówi, że już skończył budować na ten czas miasto i zaczyna po kolei odpalać te tam budynki, które sobie ustawił więc próbuję utworzyć jakiś taki łańcuszek zależności. Za niektóre budynki trzeba zapłacić za to, żeby je użyć, więc jak tam się w pewnym momencie skończy kasa, no to ten łańcuszek się przerywa. Jest tam jakiś też element rozbudowy miasta, bo na początku będziemy mieli mniej miejsca na wykładanie tych kafelków. Więc tak, ja tu nie wiem, no może być coś ciekawego, może nie będzie jakieś bardzo skomplikowane, a ciekawe, ale to trudno wyczuć. Gra jest jeszcze w pracy, tak, no a do Essen jeszcze trochę zostało. A wy jak tam? Wallace nie?
Filip. Nie, no Wallace przynajmniej jedną dobrą grę co roku zrobi, a ponieważ te dwie wcześniejsze to pewnie myślę, że to nie będzie to myślę, że na SN się doczekamy właśnie.
Okej.
Okay. Ale sama norma, tak? Musi być wyrobiona.
Musi tak, to coś naprawdę bardzo solidnego na pewno wypuści w tym roku. Więc pewnie bardziej to niż okay. Raz 7.
A dobra. A wybieracie się do SN w ogóle już tak? Bo to już wiecie, prawie tam jeszcze tylko już 9 miesięcy.
Ostatnie pokoje w...
Nie no wiesz, Kaszubko, no, który będzie dopiero w sierpniu już...
Trzeba powiedzieć właśnie.
Właśnie, może tak.
7 dni temu Nathaniel napisał, że zbiera chętnych i powoli już możliwe, że na ten główny tydzień to nie wiem, czy są jeszcze miejsca.
No chyba już tam 80 osób. Ja w
Także
końcu...
Jakby się okazało, że ktoś się nie załapał, to ja bardzo namawiam na ten tydzień wcześniejszy. Też tam widziałem, że dużo mniej osób chętnych, a będzie w związku z tym myślę nawet fajniej o tyle, że mniej tłoku w sali i więcej miejsca na boisku do siatkówki. Aha.
Okej, okay. Ja się wybieram, mamy taki plan z Agnieszką i z Klarą wybrać się, więc trzymam kciuki, żeby się udało. No, wygląda, że pojedziemy. Filip też widział, że dzisiaj się zgłosiłeś.
Tak, też zapada decyzja na najwyższych szczeblach i też właśnie w tym roku na Kaszubkon i wreszcie do SN. Już mam nadzieję, że dotrę, więc pod tym względem planszówkowych wyjazdów mam nadzieję, że to będzie bardzo dobry rok.
No właśnie, więc wyleczenie z kultu nowości, nie zakupywanie 50 gier w miesiącu i będzie kasa na SN.
Dokładnie.
No to jeszcze tam takie dwa tytuły, szybko. Mystery Express, nowa gra od Days of Wonder, Antoine Bauza i Serge Lage. Wygląda jak takie troszeczkę inne Mystery of the Abbey, czyli mamy tam Orient Express, jest morderstwo, w każdym wagonie możemy wykonywać jakąś tam akcję, no i musimy się dowiedzieć kto, gdzie, kiedy, dlaczego i czym zabił. Trochę mnie, tak jak pierwsze informacje, jakie przeczytałem, gra detektywistyczna super, podoba mi się taki temat, to tyle jak przeczytałem, że to mechanika, będzie trzeba tam szukać jakichś par kart, karta, która nie ma pary, to jest tam właśnie, że to na przykład będzie narzędzie zbrodni, to troszeczkę ostudziło mój zapał. Ale no, może coś z tego fajnego będzie, a na pewno będzie pięknie wykonana gra, no bo przecież to Days of Wonder.
No śmiesznie, bo ja miałem inaczej, jak przeczytałem autorów, to się przeraziłem, bo to Mystery of the Abbey to z grą taką dedukcyjną, to nie ma nic wspólnego, a tutaj znowu ten sam autor, więc
no ale tam
zwątpiłem.
No, ale był z Fajdutim, tak.
No tak, ale właśnie potem te pary kart i tą znajdź brakującą i zaczęło brzmieć, że może... Także ja dopiero w tym momencie się zainteresowałem. A tak pierwsze wrażenie bardzo...
No tak. No, Filip, ty jesteś takim, bardzo lubisz Mystery of the Abbey, prawda?
Nie, właśnie nie przypadam.
Wiem,
myślę, że to, że to samo wydawnictwo wydaje kolejną na ten sam temat, no to świadczy o tym, że chyba mi się to Mystery of the Abbey przestało sprzedawać po prostu. I jest to pewnie zapełnienie tej luki. I ja też mam taką nadzieję właśnie, że ja na pewno tę grę chętnie spróbuję, bo mam nadzieję, że będę mógł wymienić to Mystery of the Abbey na tą nową grę i jakby zajmie tą pozycję lekkiej detektywistycznej gry w mojej kolekcji.
Okej. Okay. Ja mam lekko detektywistyczną grę Mr. Jack i chyba wystarczy na razie.
A to tylko na dwie osoby, wiesz.
A, co to. No i ostatnia rzecz, o jakiej jeszcze tak, no to dzisiaj w zasadzie tak się pojawiły zajawki, tak? Zagłada Atlantydy. Polska gra, którą Ma podobno wydać Galacta w 2010 roku. Autorem jest Marcin Wełnicki. Jest to gra o ratowaniu naszych tam rodaków z Atlantydy, tak? Im więcej uratujemy ludzi, tym więcej punktów zdobędziemy. Jest tam trochę jakichś różnych mechanik, bo czytałem wrażenia z gry Pendraka. Tylko jest pewien problem, że te wrażenia z gry są z końca 2007 roku. Potem patrzyłem, kolejna informacja jest początek 2009. Znowu rok przerwy i mamy jakieś tam zajawki, jakieś grafiki z na początku 2010 roku, więc to co, gra wyjdzie na początku 2011? Ty, Michał, jakoś tam grałeś kiedyś dawno, ale niewiele pamiętasz, tak?
Znaczy szczegółów nie pamiętam. Pamiętam, że taka była bez jakiegoś błysku, ale taka bardzo, bardzo solidna, średnio ciężkawa Eurogra. Taka gra, której generalnie nie ma na razie w wykonaniu polskich autorów, także. A to, że gra polskiego autora słychać o niej od 4 lat, a nie, że słychać w lutym i w październiku już jest wydana dawno, to może znaczyć, że nie będzie takich problemów jak z innymi grami, które wydaje się, że jakby one były pograne 4 lata, to może bym się z nich tak nie naśmiewał. Także to nie jest bardzo źle, że o grze było słychać w 2006, a będzie wydana w 2010. Tak te Agricole generalnie też działają.
Okej, jako powiedzmy jeszcze.
Bez sztyczków w konkretnych kierunkach, ale.
Nie, no jako powiedzmy, no mam nadzieję, przyszły autor gier planszowych, to mnie po prostu zmroziłeś tym, wiesz, tam surowym okiem recenzenta na polskie gry, tak? Już tak się zastanawiam, tak?
Jeżeli już czujesz, że musisz zamrażać regułę gry, którą wymyśliłeś tydzień temu, bo SN się zbliża, to. To ja zagram Zagładę Atlantydy.
O Jezu.
Nie, no to nie jest źle, że gra długo sobie tam.
Nie, bardzo dobrze, tak?
Nie, no to zasadnicze pytanie jest, czy ta gra jest przez te 4 lata testowana, czy na przykład gra była testowana przez rok, po czym leży u wydawcy na półce przez kolejne 3, tak? No tego tam, nie wiemy. Tak, ja bardzo dobrze życzę tej grze, natomiast no to faktycznie jest taka gra, której jak ja zacząłem się interesować planszówkami, to słyszałem wtedy, że ma być wydana wkrótce Zagłada Atlantydy i teraz 4 lat później również to słyszę, więc no ja myślę, że wiesz, że to jednak nie problemy musi być aż tak długo, żeby zrobić dobrą grę.
Okej. To w zasadzie chyba wyczerpuje nowości. No zbliżają się targi w Norymberdze, ale to już zostawimy Markowi i spółce, żeby też mieli o czym porozmawiać. Jeżeli znajdą tam jakieś ciekawe tytuły, które mają wyjść. I przejdziemy do gry z szafy. W dzisiejszym segmencie Gra z dna szafy opowiemy o grze Leonardo da Vinci autorstwa grupy Włochów. Są to może grupa, która się nazywa Acci Tocca, Antonio Tinto, Flaminia Brazini, Stefano Luperto i Virginio Gigli. Dobrze, o tej grze opowie troszeczkę nam Filip, jako wielki fan tej grupy. Filip, proszę cię bardzo.
Tak, ja owszem jestem, bardzo doceniam dokonania tej grupy. Oni zrobili de facto chyba 4 gry. Leonardo da Vinci było drugą, potem jeszcze było Comuni i zeszłoroczna Egicja, czyli wszystko gry bardzo dobre, w moim mniemaniu przynajmniej. Leonardo został wydany w 2006 roku. To jest taka gra, no, najlepiej chyba określić jako taki dość klasyczny worker placement, w którym każdy z graczy wciela się w pomocników Leonarda da Vinci w renesansowych Włoszech i każdy będzie w swoim warsztacie produkował niezwykłe wynalazki. Gra tak naprawdę polega na tym, że pojawiają się w każdej turze gry takie karty tych wynalazków, pokazują z jakich materiałów trzeba je zbudować, ile trzeba poświęcić tygodni pracy na nie. No i gracze wysyłają swoich pomocników i jednego majstra, czyli takiego mipla, który jest wart tyle co dwóch pomocników do różnych prac, czyli zdobywają tam surowce, zdobywają takich mechanicznych ludzi, którzy mogą pracować potem w tych warsztatach, zdobywają oczywiście kolejnych mipli, kolejnych tych pomocników, no i wreszcie wysyłają do pracy, tak? Na początku każdej tury możemy się zdecydować, że budujemy któryś z tych wynalazków, wtedy wkładamy karty surowców pod
warsztat, mamy taką planszę warsztatu, no i zaczynamy pracę, więc wiemy, że inni gracze też nad czymś pracują, ale do końca nie wiemy, kto nad czym. No i za te wynalazki dostajemy punkty. Z takich jakby ciekawostek mechanicznych, to jest tam bardzo fajny, bardzo prosty, a bardzo dużo robiący taki mechanizm, że właśnie mamy zwykłych mipli, mamy jednego dużego mipla, który jest wart dwa razy więcej. I jak wysyłam gdzieś do jakiegoś budynku, to mogę wysłać albo dowolną ilość tych małych mipli, albo tego dużego. I potem mogę tego dużego do tych małych dołożyć, albo na odwrót, tak? Do dużego dołożyć małych, czyli mogę jakby wykonać pierwszy ruch i w zależności od tego, co zrobią gracze, potem jeszcze dorzucić jakieś tam siły i w ten sposób walczymy o przewagi w tych budynkach. Natomiast jak się już odpalają budynki, też to jest fajny mechanizm. Powiedzmy, w danym budynku mogę zdobyć jakiś surowiec, dajmy na to drewno. To jest cena i pierwszy gracz bierze sobie taki jeden surowiec za darmo, drugi może go kupić za bodajże dwa, kolejny za trzy i za cztery. I jeśli ta kolejka wraca do mnie, ja znowu mogę kupić za tą kolejną większą cenę.
Okay.
I tak, mówiąc w dwóch słowach o tym, jak to wygląda mechanicznie i co tam moim zdaniem jest najciekawszego, to tak ten Leonardo da Vinci wygląda.
No tak, to nie jest to na pewno coś w tym momencie jakiegoś wielkiego odkrywczego, tak, ale ten mechanizm tego majstra i tych jego tam pomagierów działa fajnie. Tylko ta gra jest obrzydliwie brzydka.
Tak, to jest jedna bardziej pokazał brzydszą grę u siebie właśnie w kolekcji.
Ja tak?
Ostatnio twierdziłem, że to jest najbrzydsza gra, no ale przypomnisz, bo Michał, co jest brzydszego, bo ja nie pamiętam tytułu.
Kilka gier Splotter-Spellen, Cannes pokazałem i chyba to było Mistrzostwo Świata, ale gra Bass również jest dość niewiarygodna.
Natomiast Leonardo da Vinci jest niedaleko za nim. Jest faktycznie paskudny, wygląda jakby ktoś usiadł i w pęcie tam po prostu.
Ale to jest...
na bas grał.
Jeszcze na sygnale jest.
Ale to jest dziwne, wiecie, bo ja patrzyłem, kto jest odpowiedzialny za design, znaczy, tak? Jest tam jakiś Stefano De Fazi, ale jest też Mike Doyle, no, który jest tam dość uznanym artystą, tak, planszówkowym.
Ja tej brzydoty nie widzę w tej grze. Znaczy... Jakbym miał wymieniać brzydkie gry u mnie na półce, to bym pewnie wymienił dobrze ponad 100, zanim bym wymienił akurat tę.
No może to jest moje tam męslowe zboczenie, tak? To jednak wolę trochę bardziej kolorowe plansze niż takie szaroburę.
Czytelne?
Ona jest czytelna, ale wiesz co, nie ma tam tego, nie czujesz tego klimatu warsztatu. Znaczy, już jak zaczniesz się wpatrywać, to widać, że ta w tle tej planszy jest ten warsztat Leonardo da Vinci, tak? Że tam gdzieś jakiś piec, tu coś tam, tu, że jak drewna się bierze, no to jest jakiś tam stosik drewna. Ale tego nie widać na pierwszy rzut oka. Widzisz kwadracik, jakiś tam mały prostokącik, gdzie kładziesz karty i mały prostokącik, gdzie kładziesz miple, tak? Tak jakby ktoś taki prototyp przygotował. Dopiero potem w tle tam gdzieś zaczynasz zauważyć tam tą grafikę, tak? No ale może rzeczywiście nie jest jakoś tak bardzo źle. A jak ci się, Michał, w ogóle podobało? Bo ty dopiero jakoś też niedawno zagrałeś tą grę.
Nie, no raz zagrałem bardzo dawno temu, trafię powiedzieć pewnie w 2006 właśnie, a ostatnio zagraliśmy z Filipem znowu. No jest taka, obie te gry miałem to samo wrażenie, że jest bardzo, bardzo ciekawa mechanika, przez te 90% gry jest to rozstawianie tych mipli, gdzie trzeba się zdecydować od razu, czy jak dużo tego postawić, tam tutaj ekonomia w jedną stronę, można się rozwijać, a no jest naprawdę, że jest inaczej i jest bardzo ciekawie, no ale na końcu obie te gry były takie, że na końcu tam jest lista i tych wszystkich wynalazków, ale nie wszystkie wejdą do gry, no i na końcu wejdą jakieś wynalazki, które ktoś może zrobić, a ktoś inny nie może, no bo akurat miał inne surowce i ta bardzo ciekawa mechanika na końcu się sprowadza do tego, żeby zobaczyć, który z pięciu ostatnich wynalazków wchodzi, a który nie. I jakoś tak mi to psuje takie ogólne wrażenie.
No ja tak, to na pewno... Okej, co masz?
Nie no, mów, ja na końcu.
Ja mam takie też wrażenie, jakby porównując Leonarda z późniejszymi grami Akitoki, czyli właśnie z Komunii z Egipcją, to że Leonardo już jest takim bardzo dobrze naoliwionym mechanizmem, że to wszystko fajnie tam śmiga, jak gramy sobie w tą grę, ale właśnie jest ten element, kwestia tej budowania tej talii wynalazków. Także mi się wydaje, że oni mogli na to jeszcze posiedzieć, spróbować pokombinować z tą talią jakoś w taki sposób, żeby zawsze, niezależnie od ilości graczy, to się jakoś skalowało i wchodziły wszystkie wynalazki i taka sama ilość tam z każdego rodzaju, które jakoś jest punktowane, tak żeby właśnie nie występował ten problem, o którym ty, Michał, mówisz. Bo faktycznie...
W ostatniej rundzie mogłyby być po prostu wszystkie odwracać się i być dostępne.
No ja grałem tylko raz i coś Filip namieszał w regułach, przez co zostałem ugotowany w drugiej turze i nie miałem w ogóle już szans na zwycięstwo. Bardzo mnie to zdenerwowało, bo oczywiście na pewno bym wygrał albo mógłbym chociaż powalczyć o zwycięstwo, tak to byłem chyba ostatni, tak. No więc mam takie mieszane uczucia, tak, ty Filipie, ty niedobry.
Moja opinia o Leonardo jest taka, że Filip namieszał.
Tak.
Żeby podsumować.
Ja nie. Może tylko gwoli wyjaśnienia, to namieszanie polegało na tym, że my żeśmy robili ten sam wynalazek w pierwszej turze i wtedy jak dwóch graczy robi ten sam wynalazek, to się licytują pieniędzmi o to, kto jakby go sobie zabierze, czyli będzie miał taki jeden symbol, który nam przyliczy do bonusu. Ja nie powiedziałem o tej licytacji Marcinowi, tylko
o tej właśnie, rundy, tak, a ja no, całość, pierwszą strategię na pierwszą rundę i na drugą jakoś sobie po prostu wyliczyłem, że no widziałem układ kart, tak, i chciałem właśnie bardzo zdobyć to. I właśnie nie powiedziałaś mi o tym oczywiście, jak doszło do tego, a co się dzieje, jak dwóch graczy chce wziąć to samo, tak, no, a bo tu jest jeszcze taka licytacja, ojej, nie masz kasy, to ja wygrywam, tak, no i... Niedobry. Nie, no, ale macie rację, no. Mechanika sama w grze jest bardzo ciekawa. Graficznie gra jest mniej ciekawa. Jest to... To tak jakbym poszedł do, nie wiem, do Muzeum Sztuki Nowoczesnej, też mógłbym popatrzeć i tak powiedzieć, ciekawe. Nie, no nie jest aż tak źle, no przesadzam, ale tak jak się rozkłada, no wiecie, no ja zacząłem grać, to wiesz, tam pierwsze gry to były jakieś tam Filary Ziemi, Turnum Taxis, tak, czyli Michael Menzel, tak, jakieś tam, nie wiadomo, piękne gry.
Tu dowiem.
Tak, potem zobaczyłem Age of Steam, co to prototyp, tak, no potem było na przykład właśnie Leonardo, nie no, Leonardo niedawno poznałem, i się przyzwyczaiłem po prostu do ładniejszych planszy. Ale wszystko jest wyraźne. Ma to jakiś tam swój styl.
To jest taka gra, co warto podkreślić, że ona chyba, wydaje mi się, najsłabiej jest na 5 osób. Jak gra się na 3 osoby, to faktycznie wydaje mi się, jest to do ogarnięcia i ten... Rzeczywiście też wszystkie te wynalazki tam nie wchodzą, ale jakoś jak grałem na 3 osoby, miałem wrażenie dużo większej kontroli nad tą grą.
Okej, no w każdym bądź razie ja też będę czekał teraz na gry od Włochów, że to już ich serdecznie nie lubię, bo naprawdę mają genialne pomysły, jak bardzo prostymi metodami stworzyć ciekawą i głęboką grę, no, czy Egipcja, czy Komuni, no bardzo mi się podobają. No właśnie.
No pytanie brzmi, w jaki sposób oni są w stanie projektować gry we czterech? Ja tego
też nie ogarniam.
Całkowicie się nie jestem w stanie wyobrazić, ale naprawdę wielki szacunek, że im to tak wychodzi.
Nie, no może mieszkają razem, wiesz, tam wstają rano, biorą wino, tak, spaghetti i siadają do tego, do planszy, tak.
Tak, jasne, nie mają pracy, normalnego życia, są takimi idealnymi designerami z idealnego świata designerów. Nie no, to się nie zdarza, Marcin.
Nie, no to się zdarza, no Wallace na przykład, tak? Rosenberg.
No tak, tak, no kilku jest takich, moglibyśmy ich wymienić, ale myślę, że Włosi, którzy wydali w 6 lat 4 gry, jeszcze ich royalties dzielą się na 4, nie należą do grupy ludzi żyjących z projektowania gier planszowych.
No okej.
Mimo wszystko.
No dobra, bo trochę zbaczamy z tematu, tak?
Jasne.
Jakieś ostatnie przemyślenia, ocena wasza gry, Bazik?
Ocena, chyba bym jednak polecił zagrać w Egipcję, a Leonardo zostawić. No nie wiem, nawet szukałem. No to jest taka gra, która aż się prosi, żeby pół roku później był wypuszczony oficjalny wariant, który naprawia tą końcówkę. No, nie widzę tam tego fixa i no jednak bym zagrał wykicie. Czyli w ogóle nawet chyba zagrać w kolegi bym odpuścił. Chociaż mechanika jest bardzo ciekawa, ale Gizia też jest bardzo ciekawa, a w dodatku nie ma wagi.
Okej, Filip?
No już ja powiem, że zdecydowanie na pewno warto spróbować i Komunii, może nawet w ciemno kupować, jak się lubi worker placement, i Komunii, i Gizie. Natomiast Leonardo, no to jeśli ktoś jest wielkim fanem gatunku i chce sobie sprawdzić, jak to wyglądało w tej grze, albo nie wiem, projektuje i chce poznać meandry mechaniki, to super, można sprawdzać, ale te dwie ich późniejsze gry są naprawdę lepsze.
Okej, okay, no mi się tylko przychodzi chyba zgodzić z wami, tak? No ja bym powiedział zagrać u kolegi pod warunkiem, że to nie Filipos tłumaczy zasady, bo znowu coś zapomni i ojej, przypadkiem znowu wygrałem. Nie, no żartuję, Filip dobrze tłumaczy nawet. Czasami. Zagrać u kolegi. Warto na pewno poznać, bo mechanika jest fajna i można troszeczkę pokombinować. No, sami mówiliście, ja gram dla przyjemności, może nie dla zwycięstwa, tak, więc może tak to mnie nie bolało, tamta końcówka. No kurde, no nie wiem.
Licytacja cię nie bolała.
No licytacja mnie zabolała na początku, więc już na tę końcówkę nie zwróciłem uwagi, no. Może po prostu, no naprawdę, nie zwróciłem wtedy na to uwagi. Szczerze powiem, może po prostu mnie to nie dotknęło, więc tego nie zauważyłem, tak? I w trzy osoby może akurat chyba akurat wtedy nikogo nas to nie dotknęło. Więc zagrać można, tak? Ale jakbym miał właśnie wybór usiąść do Komunii, które trwa tyle samo, albo do Egicji, która trwała chyba jeszcze krócej, a daje podobne przyjemność z grania, no to zdecydowanie albo Komunia, albo Egicja. To w zasadzie tyle. A teraz przejdziemy do czegoś nowszego, do gry, która wyszła w Essen w 2009 roku, czyli do Shipyarda. Więc teraz porozmawiamy o Shipyardzie, gry autorstwa Wladimira Suchego, czyli jest to jedna z czeskich gier, która wyszła na poprzednim Essen. I tutaj oddam głos Michałowi.
Tak, jest Shipyard, gra Wladimira Suchego, który zrobił League of Six. Gra, nie wiem, czy nie wręcz taka najcięższa eurogra, która wyszła na ostatnim Essen. Gra o budowaniu statków i tam w sumie tak bardzo dużo tych mechanik mamy i dużo się dzieje, budujemy statki, które można te statki budować, żeby szybkie, albo budować duże, żeby jakoś przewoziły dużo cennych rzeczy i trzeba jakieś testować się na jakimś torze, który daje punkty za najróżniejsze rzeczy i oprócz tego są jakieś towary, które można albo zamieniać właśnie na te różne części statku, albo tam liczyć, że akurat się dobrze trafił, żeby tą drogą, a nie tanio i kupować. Są cztery rondle. No jest tego pięć, może nawet tak samo ten główny tor akcji. No jest bardzo dużo, tak w sumie dosyć tak fajnie się z zazębiających tych aspektów i bardzo, bardzo mała losowość i tak możliwość naprawdę pójścia w bardzo różne strony. No i taka rzecz, która tutaj chyba takie najbardziej różne zbiera recenzje, to na początku gry dostajemy jakieś cele, jakie te statki chcemy budować, czy chcemy budować statki z marynarzami, czy chcemy statki budować jak najwięcej statków, czy jak najdłuższe statki, czy statki, które mają opony albo lampy. No i te cele mają różne ilości punktów zwycięstwa i na końcu gry tam każdy ma ten jakieś cele w tajemnicy, jakieś sobie wybiera tam z zestawów, których ma i na końcu jak tam wszyscy sobie pograli i widzieli, jak to punktował, to każdy pokazuje, co miał osiągnąć i no i tam te może dostać mniej albo więcej tych punktów, bo te cele nie są tak samo punktowane i no jest ileś opinii, że to tutaj jest jakiś straszny problem. Natomiast mi się wydaje, że te cele po prostu sprawiają, że z tych naprawdę olbrzymich ilości strategii, jakie można przyjąć, to dostaję tam 3 czy 5 tymi celami w ręce, które akurat, na których się powinienem skupić akurat w tej grze i no nie ma czegoś takiego, co ja mam w wielu grach, że tak naprawdę ja w daną grę, nie wiem, w Brasa po prostu wiem, jak grać i gram zawsze tak samo, czy w Puerto Rico zawsze budynki, a coś tam zawsze tak samo i tak tutaj jest taki mechanizm, który wymusza na gracza, żeby poznali grę z różnych stron i to po prostu bardzo mi się podoba. No i całość moim zdaniem bardzo... Tak?
To tutaj fajne jest to, że te karty, dostajemy zestaw tych kart i dopiero w połowie gry decydujemy się tak naprawdę na po jednym celu z każdej z dwóch kategorii, prawda? Więc to nie jest tak, że mamy coś narzucone od początku, tylko jakby do połowy gry możemy sobie jakby pod pewien wariant budować strategię.
No tak, ale jednak tam trzeba się troszeczkę już też wcześniej przygotować, tak? No, znaczy, możesz próbować. Znaczy, no nie jest to jakiś problem, tak? Że dopiero w połowie gry chyba musimy to odrzucić, ale no pewnie to w niektórych przypadkach ułatwia.
Warto wybrać wcześniej, ale tak. No i te cele mają różne ilości punktów, ale sprowadza się to do tego, że są cele, które każą nam budować rzeczy, które dają mało punktów w trakcie gry i wtedy ten cel, jak się go spełni, daje dużo punktów na końcu, a są takie te cele, które mówią, że przez całą grę zarabiaj miliony punktów, no i na końcu tych punktów wtedy już tak bardzo dużo nie ma dodatkowych, no ale to wydaje mi się, że to się wyrównuje.
No dobra, bo tak, nie ma tutaj Jacka Nowaka, któremu gra nie przypada do gustu. Filip, ty grałeś raz, tak?
Tak, ja grałem raz i mi się gra bardzo spodobała. Ja nie jestem jakimś heavy gamerem, jak wiecie. Natomiast tutaj w tym shipyardzie ujęło mnie to, że ta gra tak bardzo fajny ma flow. Ona tak sobie płynie, jest dużo takich małych akcji. Nie ma jakichś, wydaje mi się, strasznie dużych przestojów. Nie wiem, bardzo duża przyjemność z gry. To co może jedna taka rzecz, która nie do końca, znaczy dwie w zasadzie, które mi się bardzo nie spodobały, no to jest koszmarny setup tej gry. Tam tych elementów jest, o mój Boże, kilkaset.
No grę rozstawia się z dobre 10-15 minut.
Znaczy my chyba, po rozpaliowaniu rozkładaliśmy godzinę. Znaczy to nie to, że jest tak. Tłumaczenie reguł, po prostu po rozpaliowaniu gry zajęło godzinę.
No tak, trzeba to wszystko wyciągnąć i chyba wydaje się, że też, że nie za łatwo wychodzą te wszystkie elementy
tak,
z wyprasy.
Zwłaszcza jak się wyjmuje nie swój egzemplarz i trzeba...
Nie jest chyba to najlepsza jakość wydania, szczególnie, tak, że podkładki, znaczy maty gracze, tak, są jakości tych z cywilizacji, czyli taki cienki papierek, no ale widziałem, że na przykład grałem w egzemplarz Marka i tam niektóre żetony widać było, że są trochę rozwarstwione już, tak, gdzieś tam na brzegach. Marek to nie ja.
Okej. Okay. I jest jeszcze bardzo fajną rzeczą, która mi się podobała, jest ten główny rondel akcji, po którym się przesuwają piątki graczy, który działa w taki sposób, że mamy tam tych akcji ileś płytek z akcjami, i w momencie, kiedy ja wykonuję akcję, no to akcja, którą ja wykonałem, wędruje na sam początek przed pionki wszystkich graczy, tak? I wtedy kolejny gracz wstawiając się ma wybór, którą wybiera akcję, jak się wstawia blisko końca, dostaje za to jeszcze ekstra jakieś pieniądze. To jest taki fajny mechanizm, jakby bardzo wspólny, jednocześnie za każdym razem mam trochę jakby inny wybór. I to się bardzo podobało.
No tak,
jednocześnie ten rondel też nam odmierza czas w grze, więc no to fajnie działa.
Tak.
Może trochę faktycznie to jest przekombinowane. Ja trochę bym się zgodził z takim zarzutem, że tam może...
No właśnie, bo...
Mogłyby być 3. Może...
Bo tak, bo mamy tam tak, mamy ten główny tor akcji, mamy rondel, gdzie bierzemy ludzi, mamy rondel, gdzie bierzemy osprzęt, mamy rondel, gdzie bierzemy jakiś tam dodatkowy ekwipunek, który nam troszeczkę modyfikuje. Mamy rondel, który określa nam ceny sprzedaży towarów. Coś jeszcze pewnie ominąłem, tak? No mamy jeszcze tak...
No ale też poza tym głównym rondlem, no to nie są jakieś strasznie...
No nie, ale jest to troszeczkę takie... bo to akurat, to wiem, że to Jacek miał taki właśnie zarzut, więc ja tu trochę za takiego adwokata diabła zrobię. Po prostu miałem takie wrażenie, że jakbym... Gdyby to nie było Czech Games Edition, które jednak wydaje takie, no... różne gry, ale również te takie ciężkie, tak? to normalny wydawca by powiedział, że to jest przekombinowane, nie no, wywalamy na przykład te Spławianie, owszem, mogą być te cele za punkty za to, że na przykład mamy statek z jakimiś tam działami i wtedy dostajemy za to punkty, ale już te Spławianie wydawało mi się troszeczkę przekombinowane. No i czy wam, czy wy nie macie takiego samego wrażenia, no, że bez tego na przykład mogłoby się gra obejść?
Mi się bardzo podoba ten zestaw tak jak jest. To, że tam jest tych tyle elementów, to jest to, co mi się podoba, że tam można w różne kierunki iść. Jak pójdę na jakąś strategię, to na przykład mogę tym spływaniem tam jakoś ją dopieszczać. Natomiast rzeczywiście nie jest to gra, którą bym tak po prostu polecał. No, dużo mniejszej ilości osób bym ją polecił niż taką Egicję, stosunkowo wydaje mi się lżejszą. No, nie chciałbym, żeby wszystkie gry, w których się dzieje trochę więcej, były przycinane pod takiego lżejszego eurogracza. Fajnie, że czasem powstaje coś, gdzie tych rzeczy jest bardzo dużo, no i akurat to jest Shipyard, no nie wiem. No, wydaje mi się, że tutaj ta gra byłaby dużo płytsza, jakby ją poucinać. Rzeczywiście nie jest to gra taka, że się wytłumaczy reguły i wszystko płynie samo i w ogóle to od razu widać, co się będzie działo, ale no, ale za to daje, jest gdzie te różne strategie poaplikować dzięki temu, że tam tego tyle jest. Natomiast pewnie nie w kategorii najbardziej elegancka mechanika roku pewnie nie nominowałbym akurat Shipyarda rzeczywiście.
Okej, mi chodzi o to, żeby ten Shipyard jakoś bardzo uprościć, żeby z niego zrobić jakąś lekką gierkę, no bo to jest ciężka gra i super, że jest ciężka, natomiast myślę, że pewnie można by znaleźć jakieś troszkę bardziej eleganckie rozwiązanie, żeby tych rondi nie było aż 5. Natomiast to nie jest jakiś duży zarzut. Ta gra taka, jaka jest, jest bardzo dobra i bardzo mi się podoba. Ja chętnie w nią jeszcze zagram. Mam taki tylko jeden, może... Czy kupię? Słuchaj, może kupię, może nie kupię. Jeszcze nie wiem. Na razie kupuję Le Havre, bo jednak z gier o portach to Le Havre jest lepszy trochę chyba. Natomiast co chciałem jeszcze powiedzieć, że jest taka jedna chyba jeszcze nieduża wada tego Shipyarda, chociaż ona może wynika z tego, że to była moja pierwsza partia, że jednak dość istotne jest wyczucie, kiedy gra się skończy. Bo jeśli nie zdążę zakończyć budowy swojego statku, zwłaszcza jeśli buduję jakiś duży statek i go zbudować, to stracę bardzo dużo punktów. Więc no to pewnie doświadczony gracz już wyczuwa ten moment, teoretycznie można nawet sobie policzyć, ile tam akcji zostanie, ale to na pewno jest tutaj bardzo ważne i może decydować o wyniku, wydaje
mi się. Bo tak się przyjemnie, właśnie tak jak mówiłeś, tak się leci akcja po akcji, szybciutko to leci w kółeczko, tutaj coś zrobię, tam coś zrobię i rzeczywiście w pierwszej grze zaskakuje, że nagle ktoś tam zabiera zabawki i już trzeba chować grę do pudełka, ale już nawet w drugiej grze dużo łatwiej jest z tym wyczuciem, że jednak ten finish kiedyś tam trzeba zacząć przy.
To ja się jeszcze zrewanżuję, Filip. Powiedziałem wam wtedy, jak graliśmy na Politechnice, jedną zasadę źle. Niewielką.
Nie grajcie z Krupińskim, ludzie. Oszukuję i potem wygrywam.
Dobra, teraz nie wygrałem. Wygrałem. Nie wygrałem. Nie? Okej. Chodziło o to, że jak wymieniasz tam towary z pociągu, tak, to ja mówiłem, że jak masz dwa towary tego samego rodzaju, to tylko jeden z nich możesz wymienić. Możesz wymienić oba, ale nie na to samo, tak? Czyli na przykład jak wymieniasz dwa węgle, to musisz wziąć i komin, i tam, nie wiem, i śrubę. Nie możesz wziąć dwóch kominów.
Okej, no dobra, to chyba...
Tego słuchacze nie zrozumieją, ponieważ... No nie.
Tak, ale to jest...
Ale musiałem po prostu się bić w piersi.
Tak samo drobna rzecz, jak tam to, co ja zgrzeszyłem przy Leonardo, więc do wybaczenia.
No dobra.
Okej, jeszcze takie jedno tylko zdanie o Shipyardzie z wad. Nie wiem dlaczego na rondu, na którym pozyskujemy ludzi, mogę pozyskać kapitana, żołnierza, biznesmena i śrubę. To jest pytanie do autora.
Bo musiał gdzieś zmieścić, tak?
Wiem, no, ale taka drobna niekonsekwencja tematyczna.
My go nazywaliśmy panem śrubą.
Tak, biorę pana śrubę.
Znaczy, to te dwa rondle rzeczywiście wydaje mi się, że mogłyby wypaść bez szkody dla gry.
Okej. No i ja mam jeszcze... Ja mam jeszcze tylko jeden zarzut. No, pan Suchy zrobił strasznie suchą grę. Znaczy, no nic dziwnego, no Czesi nie mają dostępu do morza, więc może musieli tam te swoje statki w suchych dokach budować.
No nie ma,
budować,
nie ma skoków przez płot, oczywiście.
No tak jakoś jest niestety... Ta tematyka jest, tak, no ale tu jest, tu się wybija głównie mechanika, tak? To jest to.
No to jest takie euro aż do bólu, no tutaj wiesz.
Tak. No ale zresztą być też nie wiem, czy grałeś w League of Six w końcu, czy nie?
Nie.
No bo League of Six też jest w zasadzie takie dość eurowe, tak? No jest troszeczkę inne, tak? Jeżeli od takich typ... Znaczy nie jest typowo eurogrą, o to mi chodzi, ale to też jest raczej mechanika niż jakiś tam temat, tak? To, co Chwatil robi, no to są gry tematyczne, a widać, a tu jest...
No, suchy robi suche.
Suchy robi suche, no mają na dwóch różnych końcach są, tak? No dobrze, no to...
Jak sama nazwa wskazuje, no.
No dobra, no to słuchajcie. Kupić, nie kupić, spalić, zagrać.
To ja się wejdę. Dla mnie to jest ta jedna gra z SN ostatniego, którą trzeba mieć.
Okej. Okay. Filip, kupić Le Havre.
Tak, kupić Le Havre, na pewno, a w Shipyard zagrać u kolegi, jeśli się jest heavy euro dziewczynką, kupować w ciemno.
Okej, okay, no to ja nie będę też oryginalny, no to jest przynajmniej zagrać u kolegi. Jeżeli macie towarzystwo, które lubi grać w cięższe eurogry, no to pewnie można w ciemno kupować i...
Aczkolwiek taki Przemek Mele też nie był.
Ale to jest okej. Okay. On nie lubi po prostu tych ukrytych celów w ogóle w żadnych grach, tak? I to mu najbardziej przeszkadzało, a tutaj mam takie samo zdanie jak Michał, czyli że te cele, one się wyrównują. Jeżeli cele dają dużo punktów, to najprawdopodobniej za statki dostaniemy mniej w czasie gry za płynięcie, a jeżeli będziemy mieli mniej punktów z tych celów, to pewnie dużo zwodujemy albo bardzo duże statki, które dadzą nam dużo punktów. Wydaje mi się, że to nie jest jakieś niezbalansowane, no. Oczywiście mogę się mylić, tylko dwie gry mam na koncie, więc... Ale nie miałem jakiegoś wrażenia, że zostałem oszukany, bo nie dostałem jakiegoś tam kontraktu, który dostał mój sąsiad poprawy.
Na razie Czesi, w przeciwieństwie do innych sąsiadów czeskich, wydaje mi się, że mają duży kredyt zaufania, jeśli chodzi o dotestowanie swoich gier, więc póki ktoś nie zagra...
Masz na Węgrów, Michale? Przepraszam.
Tak, chodziło mi właśnie o Węgrów. No nie wiem, wydaje
ale znowu mnie te ciarki po plecach przeszły, takie designerskie, no.
No nie wiem, znaczy, no, póki ktoś nie zagra naprawdę dużo, jakoś nie pokaże, że to zupełnie nie działa, to ja jednak będę wierzył, że Czesi gry testują.
Nie, mi też się tak wydaje, że to jest większość tych opinii o tym, jak te cele są strasznie niezbalansowane, to jest takie
po jednej,
dwóch partiach, a mi się wydaje, że tutaj trzeba by co najmniej 10 z dokładnym notowaniem wyników, żeby jakikolwiek wniosek wyciągnąć na ten temat.
Albo przynajmniej zagrać grę wiedząc o co chodzi, a nie tą pierwszą, gdzie się ileś błędów zrobi, a potem zrzuca winę na cel.
Więc absolutnie odrzucamy ten zarzut, on jest nieprawdziwy.
Tak. Okej, więc zostało nam już tylko wyzwanie. Nowy, stały segment w planszostacji, czyli wyzwanie. Tym razem, wbrew moim zapowiedziom, to Filip przygotował dla nas wyzwanie. A jeżeli Przemek dołączy do nas w następnej planszostacji, to ja mam właśnie dla Michała i dla Przemka wyzwanie, ale teraz Filip, co dla nas przygotowałeś?
Okej, wyzwanie było następujące. Ono jest trochę związane z tym, myślę, że tak jak wyzwanie Bazika pokazywało, jakie on gry lubi, to moje wyzwanie też pokazuje, co ja cenię w grach. Wyzwanie brzmi następująco. Chodziło o znalezienie eurogier, w których mechanika nie jest właśnie sucha jak Władek, tylko mechanika bardzo dokładnie wynika z tematu, jest związana z tematem i buduje klimat. Natomiast nadal ma to być zdecydowanie eurogra, nie żaden ameritrasz. No i tak, takie było wyzwanie i słucham propozycji, może na przemian mówcie, co tam się wam udało znaleźć. Dobra. Za gry świetne.
Ustąpię starszemu, dawaj.
Dawaj.
No dobra, okej, to zaczynam. To zacznę od Power Struggle. Nie grałeś, Filip, pewnie. To jest gra o korporacji, tak? O tym, o zakładaniu działów w pionach, próbowaniu wywindowania się na stołek prezesa. Jest tam troszeczkę może takiej suchej mechaniki zdobywania na tym punktów, ale te wszystkie jakieś tam ruchy kadrowe wydają mi się, że po prostu wynikają z... bardzo dobrze odzwierciedlają, no, wczuć się można w klimat w takiej wielkiej korporacji. Tak mi się wydaje.
Okej, okay, a czy któryś, bo faktycznie nie grałem, to szybkie pytanie do Michała, bo ty, Michał, grałeś w to?
Tak.
Czy tam jest jakiś taki mechanizm ważny w tej grze, który po prostu jakby nie pasował do innego tematu, że nie mógłby być o, nie wiem, karierze na średniowiecznym zamku albo czymkolwiek innym?
Przekupianie.
Bo jakby jeszcze najważniejszy wyznacznik to jest dla mnie taki, że to ma być taka gra, której po prostu ciężko by ją było wziąć i włożyć w inny temat bez poważnego grzebania przy jej silniku.
Znaczy jakiś, tak, to nie jest tak, że tak strasznie czuję tutaj życie wielkiej korporacji.
Ale mechanika jest związana z tym.
Ale mechanika musiałaby być bardzo bliska. No to nie będzie zamek, jeżeli będziesz to zmieniał raczej. Tylko coś innego.
Okej, okay, no to wierzę w takim razie na słowo. Dziękuję za propozycję. To Michał, jaka jest twoja gra?
Ja niestety zaproponuję grę, którą już wyraziłeś się o niej w tym odcinku mniej niż super entuzjastycznie. Jest to Agricola i wydaje mi się, że to w ogóle jest mistrzostwo świata, jeśli chodzi o połączenie euromechaniki z taką bardzo wiernym trzymaniem się tych jakichś tam realiów. Może nie jest to super ciekawa mechanika, natomiast wydaje mi się, że tematyka nie jest ciekawa, natomiast wydaje mi się, że mechanika bardzo jest dobrze związana z tym, no właśnie z tematyką. Te zwierzątka rozradzające się, tutaj trzeba na tym kawałku ziemi, albo jest miejsce na warzywka, albo jest miejsce na zwierzątka. Trzeba karmić, żeby ze zwierzątek, żeby móc jeść zwierzątka, to trzeba mieć jakieś coś, w czym można też gotować warzywka. Dzieci się rodzą, wtedy ma większa siła robocza. No nie wiem, wydaje mi się, że tutaj no to nie jest, no dokładnie tak.
Okej, okay, to nie jest z jakiegoś topu mojej listy, ale faktycznie przyznaję ci rację, że pewnie byłoby trudno tą grę łatwo włożyć w inny temat i pewnie faktycznie Uwe tu projektując Agricolę bardzo ją projektował pod temat, podejrzewam, że od samego początku, no okej.
Okay. Dobra. Okay. To lecę ja.
Idźmy dalej, Marcin.
Age of Empires 3. Niby worker placement, czyli w zasadzie każdą grę można by było jakoś tam inaczej zrobić, ale tutaj wysyłanie tych statków, naszych tam kolonistów, tak, nawet, no nie wiem, zdobywanie tych towarów, no dla mnie jest to po prostu takie bardzo tematyczne worker placement i trudno mi wyobrazić, żeby ta sama mechanika bez jakichś tam zmian działała w średniowiecznym zbudowaniu zamku, tak?
The Age of Empires to zdecydowanie jest piątka z plusem, to jest ścisły top tej mojej listy, którą ja przygotowałem. To jest taka gra, która na pierwszy rzut oka wygląda i jesteśmy pewni, że mamy do czynienia z klasycznym Amerytraszem, jest kupa plastiku w pudełku i spodziewamy się jakiejś tej turlanki, a to jest bardzo solidna eurogra z jakimiś tam cechami Amerytraszu, więc zdecydowanie zaliczam.
Okej, okay. Super.
Co jeszcze teraz ty, Michał, proponujesz?
Dobra, ja mam Dimacher, który jest nazywany takim tatusiem Eurogier i to jest znowu kolejna gra o super takiej porywającej tematyce, głosowanie i wybory do niemieckiego parlamentu. No ale no, mechanika tutaj też bardzo, bardzo jest dobrze powiązana z tym tematem, ciekawym czy nie. Mamy, nie wiem, przekupywanie, może jest taki moment w kolejce, kiedy można przekupywać jakiegoś polityka. Jeżeli przyjmiemy to przekupstwo, to odejdą oburzeni członkowie partii. Jeżeli pokażemy, że jesteśmy zasady moralne i w ogóle, to ludzie się do partii zapisują. Można się zapisać, można jakieś tam walczyć o przewagę w mediach i wtedy inni nie są w stanie zmieniać tego, co ludzie myślą w danym regionie, bo z kolei my możemy właśnie tutaj ludziom wodę z mózgu robić. No jest bardzo to nie jest taka super, ani taka leciutko idąca gra, ani taka super lekka, ale no bardzo każdy kolejny krok, tam tych kroków w kolejce jest 10 i każdy kolejny krok, ta radość to jest jak fajnie to pasuje przynajmniej do tych wyborów. Te wybory się robią ciekawe, dlatego że to co się robi w czasie gry rzeczywiście ma sens.
Okej. I ja tuż też muszę się przyznać, że to jest kolejna luka w moim planszówkowym kształceniu. Nie grałem w Machera, więc faktycznie brzmi to bardzo jak gra z tej kategorii. Muszę w takim razie nadrobić braki. Pozostawiam, wybacz, ocenę innym osobom, które znają, tak?
To ja bym powiedział, że to jest strzał w dziesiątkę.
Ale brzmi bardzo, bardzo dobrze, tak? Właśnie jak to, jak to, czego szukamy.
Dobra. To ja zaryzykuję teraz i powiem tytuł Rainera Knizi, który tematyką w swoich grach nie grzeszy, i to będzie Lord of the Rings Confrontation. Teoretycznie dałoby się to wszystko wyciągnąć, tak? Ale znaczy można, mogłoby to być czarne pionki, białe pionki bez nazw, tak? Ale no po prostu tam wszystko jest tak wyciągnięte z tematyki Władcy Pierścieni, że tu mamy Boromira, który może się poświęcić, tak? Tu mamy, nie wiem, Sama, który może Szelobę tam dziabnąć, albo tam broni Froda. No to jest po prostu, jak dla mnie, tematyka powiązana z mechaniką.
Dobra, no to jest ciekawy typ. Generalnie Knizia jest jak Władek, tak? W sensie też jest zawsze suchy. A to jest jedna z jego nielicznych gier, gdzie widać, że najpierw mu powiedzieli: Rainer, zrób nam grę o Władcy Pierścieni. I Rainer zrobił. W sensie przeczytał książkę i faktycznie tam są te postaci, te właściwości postaci jakoś wynikają z tego, jakie one były. No natomiast to nadal jest Rainer. Można by,
no, można by było wyciągnąć
czarne i białe pionki i powiedzieć, że to jest wojownik i on idzie dalej do przodu, a ten jest duży wojownik i zawsze wygrywa, ale nie ma kart i... No więc...
Plus minus.
To nie jest dokładnie.
I ta plansza i to, że tam jeden musi dojść do końca jednym, a drudzy muszą zaszyć. Po prostu ja, aż mnie zabolało, że to nie ja powiedziałem tą konfrontację.
Na pewno z gier Rainera to chyba najbardziej w ogóle taka klimatyczna.
Przecież jeśli chcesz zrobić jaką miarę prostą grę, to po prostu tam ilość tej tematyki i powiązanie jest, nie wiem, mnie to jest jakiś mały majsterszczyk wręcz.
No, ale czyli Basi, ty się ze mną zgadzasz, Filip nie, tak?
Okej.
Okay. Ale no niestety nie oceniam.
Okej, okay, dobra. No to masz szansę na objęcie prowadzenia.
Dobra, to teraz sobie grę, którą raczej znałeś. Fruity Ages. Jedyny problem, jaki miałem, to właśnie czekałem, dałem ci szansę.
Ja tak też ci dałem szansę właśnie, no okej.
Okay. Dobra, więc jedyny mój problem to było, że to jeszcze się łapie pod Eurogra, ale wydaje mi się, że jeżeli jest gra, w której jeden kraj najeżdża drugi i to wszystko się dzieje poprzez jakieś patrzenie na wirtualne liczby jakieś, i mamy grę cywilizacyjną bez mapy, to musi być z definicji, to musi być Eurogra. No i bardzo jestem ciekaw, jak ktoś próbuje przebrać w rozród owieczek i sadzenie mapek.
Tak, to jest zdecydowanie Eurogra, w której bardzo jest ten klimat wyczuwalny i temat jest bardzo mocno powiązany z mechaniką, więc zdecydowanie zaliczam.
Okej. Okay. No dobra.
Świetny typ.
To ja powiem coś innego. Stronghold. Wprawdzie widziałem, jak na wideo Trzewik próbował wyjaśnić to jako na SN, jako grę, gdzie kłócą się ludzie, którzy wolą marchewki od ludzi, którzy wolą kapustę, czyli czerwone i zielone kosteczki, no ale tam jednak tej mechaniki powiązanej z tematyką jest mnóstwo, co by nie mówić o samej grze, czy komuś się podoba, czy nie, mi się podoba, to mi się wydaje, że to jest to.
Okej. Okay. Stronghold jest zdecydowanie na samym szczycie mojej listy, jest pierwszą grą, o której pomyślałem, jak tworzyłem to wyzwanie. To nie jest z tych gier, o których my tu rozmawiamy, moja ulubiona, ale to jest zdecydowanie jej, moim zdaniem, największy atut, że po prostu jest przesiąknięta tematem i zbudowana na temacie, więc absolutne szóstka z plusem.
Okej. Okay.
No ja teraz nerwowo wykreślam Strunkwelda ze swojej listy, ale na szczęście mam rezerwowe spisy. Nie jestem pewien, przy którym jesteśmy numerków. Niestety.
Czwarta kolejka.
Czwarta.
Już wiem, że nie grałeś, ale opiszę ci grę, ponieważ wydaje mi się, że jest tutaj warta do wymienienia akurat w tym temacie.
Jasne.
Jest taka gra Funny Friends, po ilości F-ów można się pewnie domyślić, kto ją wymyślił. I to jest taka gra, tak mechanicznie polega to na tym, że mamy tam ileś jakiś ścieżek rozwoju, tam jakieś upicie, otyłość, zdrowie, wiara, coś tam. I tam jak gra, bierzemy jakieś karty, żeby te ścieżki tam się zwiększały i zmniejszały. I coś tam trzeba zrobić. Na różnych ścieżkach być w różnych poziomach, więc na różnych poziomach i się tam jakiś ma cel. Więc można tak bardzo sucho powiedzieć o tej grze. Natomiast generalnie gra polega na tym, te wszystkie karty, które bierzemy, to są jakieś wydarzenia, które nas dotyczą. Jest, nie wiem, jakaś pierwsza randka, to tam nam, no, wszystko bardzo, bardzo odpowiednio, te ścieżki, te co trzeba zwiększa. Są wydarzenia, które sprawiają, że jakimś innym graczem mogę się tam chodzić na randki, mogę się ożenić, mogę się rozwieść, mogę mieć dzieci, mogę tam przespać. I tam mam jakieś, a no tak, i tam więc taki jest bardzo, bardzo fajnie powiązane te karty, co one robią w kontekście tej takiej suchej mechaniki tych pomiarów różnych zdolności. Jeżeli, nie wiem, dojdę na maksa w tej ścieżce od uzależnienia od papierosów, to leci mi otyłość do samego dołu, w sensie do samej góry, że jestem w stanie, wychudziło mnie to całkiem. Jeżeli zmaksuję w bogactwie, to leci mi w górę wiara chyba. No tak, wszystko to jest bardzo, bardzo ładnie powiązane. Na początku gry mamy taki etap, kiedy każdy z nas bierze gry, kartę dojrzewania, które rzeczywiście tak, żeby był jakiś setup, to tam jakieś tam takie szkolne rzeczy się dzieją, żeby tak każdy gdzieś się rozrósł, potem jednostką jest licytacja o te karty, więc to są klepsydry czasu i jak ktoś chce tam w danym etapie gry te lata 20 swojego życia spędzić więcej czasu, to wyda więcej tych klepsydr, a jak ktoś w tym czasie mało mu się wydarzyło, to ma więcej części życia. Te cele, to co chcemy na końcu zrobić, to mam jakąś kartę, że nie wiem, chcę przeżyć nieszczęśliwą miłość, więc muszę pokazać, że w którymś momencie udało mi się dojść do tego, że mam tutaj, w kimś się kochałem, ale niestety nie miałem dzieci, był rozwód, a poza tym to jeszcze tam, nie wiem, okay. Ja to straciłem całą kartę.
Okay.
Jak chcę w to zagrać?
Gra jest naprawdę rewelacyjna i właśnie to powiązanie tej takiej mechaniki, można pokazać, tak opisać, olać ten temat i pokazać, że to jest taka bardzo, bardzo eurogra, ale tego w ogóle się nie da zauważyć, jak się w to gra, bo po prostu jest tam, naprawdę się gra tym tematem.
Chyba gra wskoczyła mi na wishlistę. No.
Tak, ja też muszę nie znam gry, ale nie chciałem też ci przerywać tego pięknego wywodu, ale jak już doszedłeś do tego, że tu pojawia się aspekt życia seksualnego w grze, to zdecydowanie jest duży krok zrobiony przez tą Eurogrę, więc zaliczamy. Myślę, że tutaj osoby zdające się ze mną zgodzą chyba. Znające tę grę też poprosimy o komentarze do tych
gier, których
ja nie znam, czy Marcin nie zna. Ale myślę, że to jest bardzo dobry też, bardzo dobry typ.
Okay.
Dobra, Marcin, co tam jeszcze masz? To jest ta kolejka.
Tak, i waham się między dwoma, ale to zaryzykuję z drugi raz ze Snowtails. Gra wyścigowa, wrzucamy karty, tak, ale znowu połączenie tej mechaniki z wyścigami psów, tam, że jeden pies ciągnie bardziej w lewo, drugi w prawo, że bierzemy te karty uszkodzeń, tak, które tam nam tą rękę zapychają i wtedy przez to mamy mniejsze pole do manewrów, tak, więc nasze sanie gorzej tam jadą. No mi się po prostu kojarzy to z tematyką, a nie z mechaniką.
Okej, Snowtails to też jest pozycja, która się znalazła na mojej liście, zdecydowanie tak. Cały w ogóle ten, przede wszystkim zbudowana jest gra wokół tego mechanizmu tych dwóch psów, tego prawego i lewego, i że zagrywamy tam karty, któryś ciągnie mocniej i że w ogóle w ten sposób skręcamy. To bardzo jest taki nowatorski element w mechanice i on jakby jest niezwykle tematyczny, więc zdecydowanie zaliczam Snowtails.
Okay,
to jest gra z klimatem.
To teraz liczę na potknięcie bazika, żeby był remis.
Dobrze. To ja się potknę na Dungeon Twister. To jest taka generalnie dwuosobówka, można taki prawie że szafią jest. Każdy ma 8 figurek i biegają akurat po jakimś takim labiryncie. Jest plansza, te podziemia są tam z iluś kwadratów, taki właśnie na takie labiryntowe ściany i biegają. Każdy ma tam jakieś punkty akcji, rusza się i próbuje generalnie wybić tego drugiego. Więc to takie abstrakcyjna gra logiczna. No tyle, że tam właśnie jeden wiadomo może wyleczyć, drugi silniej się bije, trzeci czaruje na odległość. Także no jeśli to jest taka gra, że mogłaby być abstrakcyjną grą logiczną, ale jeśli podpiąć jakiś temat, to tam jeszcze jest tak, że te plansze tam się mogą przekręcać, tam są jakieś miejsca, gdzie ktoś tam jakieś te lochy może tam przekręcać sekretarze. No w każdym razie, że jak już podpiąć temat pod to, no to tak trudno mi sobie wyobrazić jakieś inne.
Okej, okay. No to kompletnie nie znam tej gry, więc tutaj też chyba poprosimy o...
Wyśmianie Bazika w komentarzach.
Ja znam.
Prosimy o wyśmianie Bazika w komentarzach. Ja chciałem powiedzieć raczej o rzetelną ocenę naszych słuchaczy, którzy znają tę grę i może oni swoimi głosami rozstrzygną ten pojedynek.
To był 47. odcinek Planszostacji i nagrywał ze mną Filip Miłuski Filipos.
Pozdrawiam, dzięki, do usłyszenia.
Michał Barzyński Bazik.
Do usłyszenia.
I ja, Marcin Krupiński, Josz. Do usłyszenia w 49. odcinku. Do usłyszenia.
Nie słychać, słychać?
Nie słychać. Do the restart.
Halo.
Słyszę cię i nawet całkiem nieźle.
No to po prostu Windowsy są do dupy, a Maci z tego.
nie znasz się.
Mam rozwiązanie, wystarczy przesiąść na Maca i już po prostu działa od kopa.
No okay. To jest ten problem z Maciem, że nie da się go obsługiwać.
Ale zobaczyłem ładnego blue screena, słuchaj, no. Core dump i w ogóle.
Też mam taki na Macu, ale to jest wygaszacz.
A jak w ogóle sobie radzisz, że jest z jednym przyciskiem myszy?
Nie no, myszkę oczywiście mam niemakową.
Okej, okay, no to jest kolejna gra z tych, które wymieniacie, której ja nie znam, bo nie grałem też.
Co, w konfrontację?
Konfrontację?
No.
A myślałem, że ty mówisz o kooperacyjnym Lord of the Rings.
Nie, ja mówiłem o konfrontacji.
A, no to zmienia rzeczy postać.
No.
Okej, okay, no to jeszcze raz w takim razie.